Czy byliście, bracia i siostry, kiedyś pozwani do sądu? Niektórzy byli. Jeżeli nie, to się doczekaliście. Bo dzisiaj mam dla całego zboru wezwanie do sądu. Księga proroka Izajasza, rozdział 1, werset 18. To jest Boże wezwanie dla zboru na rozprawę. Pozew do sądu. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeszcze w Biblii Gdańskiej ten sam tekst. Przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą, mówi Pan. Choćby były grzechy wasze jako szkarłat, jako śnieg zbieleją, choćby były czerwone jako karmazyn, jako wełna, białe będą. A więc wezwanie do rozprawy, wezwanie do sądu. Bóg wzywa swój lud na rozprawę. I jak widać tutaj z tego tekstu, jest to bardzo dziwny proces, bo zazwyczaj, kiedy jesteśmy wezwani do sądu, to nie jest to przyjemne, prawda? To jest jakaś przykrość dla pozwanego, bo pozew do sądu kieruje się po to, aby udowodnić pozwanemu winę i uzyskać zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę. Dlatego wzywa się kogoś do sądu. Nie pozywa się winowajcy do sądu, aby wykazać mu jego niewinność. Na przykład Donald Tusk nie wzywa do sądu Jacka Kurskiego, żeby sąd nagrodził go za kolejną próbę wywołania skandalu. Prawda? Prałat Jankowski nie wezwał Pawła Chile, żeby uhonorować go za sposób opisywania jego osoby. Albo rzecznik interesu publicznego, czy tak zwany rzecznik interesu publicznego, nie wezwał Zitę Gilowską, żeby wykazać jej, że jest czysta. Do sądu wzywa się, żeby udowodnić, skazać, uzyskać to, co się należy. W tym wezwaniu, które przeczytaliśmy, chodzi o coś całkiem innego. Zupełnie innego. Otóż jak widzimy, pozywający zapewnia pozytywny werdykt dla pozwanego. Choćby grzechy wasze były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Czyli nasza wina jest oczywista tutaj, jeśli chodzi o stan prawny. Nasza wina jest oczywista. Gdy winny nie chce uznać swojej winy, to trzeba go wziąć do sądu, aby mu ją udowodnić i go ukarać. I tak Bóg musiał robić i robi i ostatecznie zrobi z wieloma buntownikami, prawda? Znamy Słowo Boże, które mówi, że sprawiedliwa rzecz u Boga odpłacić każdemu, kto się Bogu sprzeciwia. I jest w 2 Tesaloniczan 1,9 powiedziane, że tacy poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od Pana, od oblicza Pana i mocy Jego chwały na zawsze. Więc kiedy ktoś nie chce uznać swojej winy, to takiego trzeba wziąć do sądu i ukarać. Ale nasz tekst nie mówi o takim przypadku, kiedy to ludzie nie chcą uznać swojej kary. Bardziej mówi o takim przypadku, kiedy ludzie wiedzą, że są grzeszni, ale nie mają pewności i nie mają pewności, co się z nimi stanie. Izrael miał świadomość swojej grzeszności. Bóg chciał im dać nowy początek. Wszyscy prorocy o tym zgodnie świadczyli. Od samego początku była obietnica, że Bóg pośle Mesjasza, pośle Zbawiciela. Bóg obmyślił plan zbawienia dla swojego ludu, bo chciał ich uratować, nie chciał ich zostawić w ich grzechach. I dlatego, kiedy posłał swojego Syna, to od razu zapowiedział, albowiem ten zbawi lud swój od grzechów jego. Wszystko miało się odbyć w obliczu prawa, zgodnie z zasadami Bożej sprawiedliwości, ponieważ Bóg nie mógł powiedzieć, po prostu machnąć ręką na grzechy swojego ludu. Wszystko musiało się odbyć zgodnie z zasadami sprawiedliwości, bo Bóg jest sprawiedliwy. Ten nasz tekst to przede wszystkim, jak się domyślacie, prorocza zapowiedź zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, dostępnego dla wszystkich. Bóg mówił, chodźcie, będziemy się prawować. To będzie rozprawa. Tutaj nie ma taryfy ulgowej, ale w wyniku tej rozprawy, tego przewodu sądowego, wasze grzechy zostaną wam przebaczone. Choćbyście nie wiem, jak nagrzeszyli, będzie wam przebaczone. To Bóg zapowiadał przez proroka Izajasza o Synu Bożym Jezusie Chrystusie, który miał przyjść i który miał doprowadzić do tego uniewinnienia, oczyszczenia, przebaczenia, wybielenia całego konta, grzesznego konta narodu izraelskiego. Więc to proroctwo, które czytamy, ono ma nie tylko zastosowanie do Izraela jako narodu, ono ma zastosowanie do nas dzisiaj, do zboru Nowe Życie, do ciebie i do mnie. Ono ma zastosowanie następujące. Otóż my tutaj w tym gronie, w tej kaplicy raczej mamy świadomość swojej grzeszności. Czy jest tu ktoś bez grzechu może? Cicho, nikt się nie wyrywa. Czyli, że wszyscy zgrzeszyliśmy i mamy świadomość, że jesteśmy winni. A Syn Boży zapłacił cenę swojej krwi, aby nas wykupić z tego marnego postępowania naszego, przez ojców nam przekazanego, jak w pierwszym liście świętego Piotra można przeczytać. On nas wykupił. On zapłacił cenę. On tę zasądzoną, ciążącą na nas karę zapłacił. A my, zdaje się, uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Zdaje się, że każdy z nas już to powiedział. Może jeszcze nie każdy, ale znakomita większość to powiedziała. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę, że On jest moim Zbawicielem. Wierzę, że On umarł za moje grzechy. Wierzę, że Jego ofiara ma dla mnie znaczenie. I zwróciliśmy się do Boga w pokucie. Przyszliśmy, ukorzyliśmy się. Bóg nam w świetle swego słowa przebaczył, ale my ciągle nie możemy w pełni uwierzyć w to Boże przebaczenie. Jakoś nam trudno to przyjąć, że to by mogło tak być, że to by mogło być tak wspaniale, tak lekko, że Bóg nam naprawdę wszystkie nasze grzechy odpuścił. Wielu ludzi się z tą sprawą boryka. Wielu myśli sobie, że jeżeli jakiś grzech się znowu pojawi w jego życiu, to już koniec. To go tak to dołuje, tak mu się żyć nie chce, tak już nie dowierza w ogóle, że jest w ogóle dzieckiem Bożym i tak dalej, i jest załamany. I dlatego potrzebujemy takiej, wiecie, świadomości, że tak na pewno jest. Potrzebujemy, to mówiąc innym językiem, dostać to na piśmie. Czasem, wiecie, ktoś coś mówi, nie? I mówię, dobrze, ale ja bym chciał to na piśmie. Znaczy, żeby to było potwierdzone, żeby to miało jakiś charakter formalny, charakter prawny. I właśnie Bóg do swojego ludu, do ciebie i do mnie mówi, chodźcie, będzie proces, trwa proces, wzywam was do sądu, w wyniku czego dostaniecie niejako na piśmie, czarno na białym, że wasze grzechy są wam przebaczone, że jesteście całkowicie wybieleni, oczyszczeni. To, wiecie, tak jak z amnestią jest, że kiedy jakiś winny zostaje uniewinniony, bo jest amnestia, to on chce to mieć wiecie, na mocy wyroku sądowego, żeby już przestać uciekać. Po wojnie starsi ludzie pamiętają, jak niektórzy się kryli z powodu różnych tam i ogłaszano amnestię. Można było karabin przynieść, złożyć i tak dalej i dostać na papierze, że rozbroił się, że oddał wszystko, że jest oczyszczony. I taki papier znaczył coś bardzo wiele wtedy, bo już nie musiał uciekać, już nie musiał się ukrywać, bo się ujawnił i zostało mu wszystko przebaczone. Bóg zapowiada dla swojego ludu cudowne wybielenie wszystkich grzechów. Tutaj jest użyty obraz szkarłatu i purpury. To były takie, wiecie, naturalne barwniki. Szkarłat, barwnik wyrabiany z larw insektów żerujących na pewnym rodzaju dębu, gatunku dębu, a purpura to taki naturalny barwnik uzyskiwany z mięczaków żyjących w Morzu Śródziemnym. I ciekawą rzeczą, żeby nie wdawać się w szczegóły, jest to, że były to barwniki, które na trwałe zabarwiały tkaninę. To nie było tak, że jak się tym zabarwiło, to 3 prania i już blade i tego, tylko było to na trwałe zabarwione. I cóż my tutaj w związku z tym czytamy w tym słowie, że choćby grzechy nasze były czerwone jako szkarłat, choćby były takie jak purpura, zostaną wybielone. Znaczy wybielenie odnosi się do jakby dwojakiego rodzaju stanów duchowych człowieka. Po pierwsze, do takiego stanu, kiedy człowiek z powodu powtarzanego grzechu, z powodu różnych swoich słabości, staje się taki w swoim życiu szary, taki staje się przytłoczony, traci, wiecie, traci nadzieję, albo też ulega takiemu przekonaniu, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku. To tak jak z białą koszulą. Jeśli nie jest dobrze prana za każdym razem, to po wielu takich praniach byle jakich, takich jak ja bym sam sobie prał na przykład koszulę, to po 10 razach mógłbym mieć wrażenie, że ją uprałem porządnie. Że jest okej, przecież wyprałem ją, jest w porządku. Ale gdybym ją porównał, jak to wiecie, na niektórych reklamach, z inną koszulą, prawdziwie białą, czystą, to bym się za głowę złapał, bo byłaby szara. I to jest pewna myśl, jak z naszym życiem duchowym może się stać, że możemy ulec, wiecie, takiemu opuszczeniu się duchowemu. Po pierwsze przez to, że właśnie miewamy złudzenia, że wszystko jest okej. I są tacy chrześcijanie, może ty do nich należysz, że wszystko jest okej. Nikogo ostatnio nie zabiłeś, nie okradłeś i tak dalej. Jest okej, mniej więcej. Ja krzywdy nikomu nie robię, a moje wnętrze to jest moja sprawa. Albo może to polegać na tym, że się przyzwyczajimy. Raz coś zrobiliśmy, drugi, z początku żeśmy Boga przepraszali, płakali, a potem żeśmy już zaprzestali i tak się przyzwyczailiśmy do życia z poczuciem winy. Można się tak przyzwyczaić, prawda? Że się już robi jakąś rzecz i się już tak głęboko, drastycznie tego nie przeżywa. Że się tak jakoś normalne to stało. Kiedyś to wywoływało we mnie szok, rozpacz, a teraz już jest takie normalne. Albo nie mam już w duszy nadziei na to, że się coś zmieni. Taka myśl, że tak już chyba musi być, że tak już zostanie. I rezygnacja, i opuszczenie rąk, i brak już jakiegoś działania, starania się o zmianę. Bóg mówi: o nie. Choćby wasze grzechy były nie wiem jakie, to choćby wasze życie nie wiem jak zszarzało, choćby nie wiem jak było zastarzałe w waszych postawach, w waszych zachowaniach, zostanie wybielone, zostanie wyczyszczone, będzie białe jak śnieg, będzie czyste jak wełna. Tak Bóg zapowiada w swoim słowie. Więc wybielenie w sensie usunięcia skutków tego wielokrotnego obrudzenia, takiego, wiecie, znużenia życiem. Pan zapowiada śnieżno-białą czystość w naszym życiu. Ale też jeszcze inny rodzaj wybielenia mi się tutaj, że tak powiem, nasuwa, kiedy czytam to słowo. Mianowicie wybielenie w sensie zmiany barw w ogóle. W sensie zmiany barw. Może się czasem tak zdarzyć, że cenna koszula trafi do prania razem z kolorowymi ubraniami i potem nasza biała, cenna koszula, jakaś kościołowa, czy jak o niej mówimy, niedzielna, jest taka jakaś, nie wiem, czerwonawa albo no po prostu została zabarwiona. I wydaje się, że już to jest nie do odzyskania. Mówimy, no, stracona koszula, już nie ma nadziei, kolorowa się zrobiła, żeby to jeszcze ładna kolorowa, ale jeszcze w ciapki jakieś. To niczego. I tak mówi ktoś, kto nie wie, że jest acze, no nie, czy tam coś jakieś tam. Bo kiedy się zastosuje proces wybielania, to się okaże, że można przywrócić śnieżno-białą czystość. Jest w Słowie Bożym dziwna zbieżność w kolorach. Mam nadzieję, że chwycicie myśl. W kolorach z tego tekstu, który przeczytaliśmy, z 17 rozdziałem objawienia świętego Jana. Tu mieliśmy purpurę i szkarłat. W objawieniu świętego Jana, 17 rozdział, wersety 3-6, czytamy. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat i przeozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami i miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I werset 15-17. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą, i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. Wy widzicie, że... A może jeszcze przeczytajmy z 18 rozdziału, jeszcze werset 15. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się, na nim z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy: biada, biada, miasto wielkie, przeodziane w bisior i w purpurę i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły. W jednej godzinie zniweczone zostało to wielkie bogactwo i wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, stanęli z dala i widząc dym pożaru jego, krzyczeli mówiąc: któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? Nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, jeśli chodzi o ten opis cały z objawienia świętego Jana. Chciałbym tylko, żebyśmy uchwycili skojarzenie kolorów. Bóg obiecuje u Izajasza, że choćby grzechy nasze były czerwone jak szkarłat i purpura, staną się białe, czyli zostaniemy wybieleni. A tutaj mamy w tym opisie z objawienia świętego Jana właśnie kolor szkarłatu i purpury. I ja chciałbym dzisiaj też nam zwrócić uwagę na to, że i w tym sensie Bóg chce nas wybielić. Jest, jakby to powiedzieć, nasze życie tu w Polsce, moje życie, było od urodzenia zabarwione tym kolorem szkarłatu i purpury. I kiedy człowiek żyje w takiej świadomości, że takie są jego barwy, wiecie, są różne narody, różne społeczności, mają swoje barwy. Rozumiecie? I chodzi o to, że niekoniecznie nasze życie musi do końca być, upływać pod tymi samymi barwami, pod tymi samymi sztandarami. W moim życiu nastąpił cud. Chociaż byłem zabarwiony tym kolorem szkarłatu i purpury. I chociaż należałem, chociaż od urodzenia mówiono mi, jesteś rzymskokatolikiem, ponieważ zostałeś ochrzczony, ty należysz i koniec, i ty jesteś. I jak coś zrobisz, to będzie anatema, to będzie zdrada wiary ojców i tak dalej. Chociaż moje życie było pod tymi barwami, przyszedł dzień, kiedy Pan zmienił moje barwy. I przez wpływ łaski Bożej, przez oświecenie, przez Słowo Boże nastąpiła zmiana barw. Już nie jestem pod purpurą i szkarłatem, już jestem oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa. Moje życie jest oczyszczone, jest wybielone i już ja już nie należę do purpury. Jestem wolny. Nie wiem, czy chwytacie myśl, bracia i siostry. To także i o to chodzi. Jest wielu ludzi tak zniewolonych tą myślą, tak uwiązanych, tak zaszantażowanych, że koniec, że ty po prostu jesteś, ty jesteś, ty nie możesz inaczej. Otóż nieprawda. Tak, jeśli nie ma Chrystusa, jeśli się nie spotkałem z Chrystusem, to nie mogę inaczej. Ale kiedy On przychodzi do mojego życia, to mnie uwalnia od tego i oczyszcza mnie także od tego śladu, od tego związania religijnego, od tego obowiązku, tradycji i tak dalej. Czysty, biały, wolny. Pan obiecał całkowite wybielenie. Izraelowi obiecywał i nam wszystkim obiecuje całkowite wybielenie. Ale oczywiście to nie następuje, wiecie, na pstryknięcie palca, tylko jest wymagana to określona postawa. I my, żebyśmy byli zgodni z zasadami interpretacji Pisma Świętego, powinniśmy zerknąć, co wcześniej przed tym wersetem jest napisane i co zaraz po tym wersecie, czyli spojrzeć na kontekst tego tekstu. Potrzeba, jak wynika z wersetu 16 i 17, pewnego praktycznego starania. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Czyli mamy tutaj mowę o tym, że trzeba pewnych praktycznych kroków, starań, starajcie się czynić dobrze. Bóg chce to zobaczyć w tobie i we mnie, że my przychodzimy do Niego, że chcemy zmienić nasze życie, że się staramy, że przychodzimy na nabożeństwo, że bierzemy Biblię w domu, że wyciągamy rękę do kogoś, kto się na nas boczy, że próbujemy, że szukamy różnych sposobów na to, żeby się Bogu podobać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, potrzeba pokornego serca, posłuszeństwa. Werset 19. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Czyli widzicie tutaj, kiedy Bóg wzywa do tej rozprawy, ważne, jak my na to zareagujemy. Jeżeli powiemy, a ja tam nie chcę na żadną rozprawę, a ja nigdzie nie idę, a ja nic nie będę, a tam co tam, to wtedy Słowo Boże mówi, jeżeli będziecie trwać w uporze, to miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Jeżeli natomiast będziecie posłuszni, zechcecie być posłuszni, jeżeli przyjmiecie taką postawę pozytywną, O, Bóg mnie wzywa, Bóg chce się ze mną prawować, Bóg chce coś zrobić z moim życiem. O, to chcę w to się włączyć, słucham, chcę być posłuszny, to wszystko, co Bóg obiecuje, to oczyszczenie nastąpi. Oczywiście, kiedy mówimy o procesie, o przewodzie sądowym, to jak wiadomo, nie jest to miłe przeżycie. Proces sądowy zawsze się wiąże z pewnym napięciem. Jego atmosfera niekoniecznie jest przyjemna. Będziemy się prawować, rozpierajmy się z sobą, spór ze mną wiedźcie, tak Bóg wzywa w tym u Izajasza. Czyli, że to nie będzie, wiecie, relaksujące, miłe spotkanie przy dymiącej kawce i żeby tak było po prostu bezstresowo. Nie, to jest pewne napięcie. To nie są okoliczności relaksujące. Normalny proces, ale w tym procesie, choćby nie wiem, jak on przebiegał surowo dla nas, to na końcu jest przebaczenie. Ciśnie mi się ten obraz pewnego sędziego, kiedyś słyszałem tę historię, sędziego w Stanach Zjednoczonych, który przeprowadził rozprawę sądową i pewnego młodzieńca z powodu wykroczenia jakiegoś tam ukarał, uderzył tym młotkiem, $1000 wypowiedział za sądem, $1000. I to nie było przyjemne, to było stresujące, to było przykre. Wszystko się musiało odbyć zgodnie z procedurami. A potem ten sędzia zdjął togę, poszedł do kasy sądu i zapłacił te $1000, bo ten, któremu zasądził tę karę, to był jego syn. To jest jakiś obraz tego, co się z nami, co Bóg obiecał z nami zrobić. Chodźcie, będziemy się prawować. Rozpierajmy się z sobą. Chodźcie, wzywam was. To nie będzie relaksujące. To będzie nazwanie grzechu po imieniu. To będzie napomnienie. To będzie uświadomienie. To będzie wychowywanie. To będzie dyscyplinowanie. Chodźcie, to wszystko się musi odbyć. Ale karę za wasze grzechy, za wszystkie wasze grzechy, Bóg mówi, biorę na siebie. Chrystus, Jezus, Syn Boży, zapłacił tę karę. Tajemnicą tego wybielenia obiecanego nam przez Boga jest właśnie nieco innego jak Boże przebaczenie. Całkowite przebaczenie. To jest to. To nie jest to, że Bóg inaczej spojrzy na nasze grzechy, że grzech przestanie nazywać grzechem, że będzie nam pobłażał, że to będzie taki, wiecie, sąd, nie sąd. Nie, to prawdziwa rozprawa. Nasze życie, kiedyśmy przyszli do Boga, kiedy przychodzimy do Boga, to się zaczyna prawdziwa rozprawa. Są tacy, którzy mówią, człowieku, teraz mi się narobiło. Po co ja się dałem namówić? Po co ja przyszedłem do tego waszego kościoła? Po co ja chrzest przyjąłem? Teraz to mi się narobiło. Przedtem to mogłem sobie swobodnie robić bezstresowo różne rzeczy, a teraz mam wyrzuty sumienia. Teraz mnie rozliczacie. Teraz mnie pytacie, czemu przedtem sobie mogłem pójść do kościoła albo nie pójść, a teraz jak mnie nie ma raz albo dwa, to zaraz dzwonicie się, dopytujecie. Po co mi to było? Tak, to się zaczął się proces. Przewód sądowy się zaczął. I nie ma tu pobłażania, nie ma tu lekko, ale wynikiem tego całego przewodu sądowego jest całkowite wybielenie, całkowite przebaczenie, bracia i siostry. Trzeba uwierzyć, że Bóg naprawdę przebacza i wybiela nasze szaty. Trzeba w to uwierzyć całkowicie. Wiecie, może nawet sami nie jesteśmy świadomi, jak ciąży w naszym życiu to, że nie do końca wierzymy w Boże przebaczenie. Pewien znany psychiatra powiedział, że gdybyśmy mogli jako lekarze, psychiatrzy przekonać pacjentów szpitali psychiatrycznych, że ich grzechy zostały im przebaczone, 75% z nich następnego dnia mogłoby być wypisane do domu. Gdybyśmy mogli w zborze osiągnąć taki poziom, że wszyscy członkowie zboru zostaliby przekonani o tym, że ich grzechy zostały całkowicie przebaczone w Chrystusie Jezusie, zbór by eksplodował radością, miłością, wdzięcznością. My wciąż dźwigamy rozmaite winy i nie potrafimy, chociaż Bóg nam przebacza, nie potrafimy sobie wybaczyć. Myślimy, że z naszymi grzechami jest tak, jak z danymi na dysku komputerowym, że je wykasujesz, wymarzesz, a one, jak wiadomo, gdzieś tam dalej są. I wystarczy tylko, żeby ktoś przyszedł, zabezpieczył dysk, jak to się mówi. Zabezpieczono dyski pana M, czy pana, czy pani tam jakiejś, nie? I potem zajrzą i mówią, a tu wtedy to zrobiła, a to wtedy to zrobiła, a to wtedy to napisała, a to wtedy i wszystko nagle ożyło. A ona myślała, że zrobiła delete i że już tego nie będzie. Że już nikt tego nie przeczyta, bo tego już nie ma. My myślimy, że tak jest z naszymi grzechami, z naszą przeszłością, że one wciąż gdzieś tam są. Że one wciąż tam gdzieś są. I tylko chwilka i ktoś zabezpieczy nasz dysk i wygrzebie wszystko z naszej przeszłości. Bracia i siostry, jeśli Bóg przebacza, to nikt już nie wygrzebie nic z naszej przeszłości. Już nikt nie wygrzebie z naszej przeszłości. Pewien duchowny na Filipinach, mąż Boży, człowiek oddany sprawie Bożym, przez lata dźwigał ciężar grzechu, który zrobił gdzieś tam w młodości wiele lat wcześniej. Nie miał pokoju wewnętrznego i jakoś nie mógł uwierzyć w Boże przebaczenie. W jego zborze była pewna kobieta, modląca się, bogobojna kobieta, która twierdziła, że ma takie widzenia, kiedy przychodzi do niej Chrystus Pan i z nią rozmawia. Ona mówi do niego, a on mówi do niej. Ten duchowny sceptycznie podchodził do tej sprawy i żeby przetestować tę kobietę, poddać ją próbie, powiedział, okej, to jak następnym razem przyjdzie do ciebie Chrystus w twoim widzeniu, to zapytaj go, co twój duchowny zrobił w seminarium. Ona powiedziała, dobrze. I po kilku dniach, kiedy się znowu spotkali, ten duchowny pyta, no i jak przyszedł do ciebie Chrystus w widzeniu? Tak, przyszedł. I zapytałaś go o grzech twojego duchownego z seminarium, co zrobił twój duchowny, jak był w seminarium? A ona odpowiedziała, zapytałam. No i co odpowiedział Chrystus na to pytanie? A odpowiedział, nie pamiętam. Kiedy Bóg przebaczył, to zapomniał. To wiecie, to nie jest tak, jak z ludzkim przebaczeniem. My myślimy, że Bóg przebacza, jak my przebaczamy. Że niby przebaczyliśmy, ale coś cały czas nosimy. Jak to jedna siostra mi mówiła, już kiedy się tym dzieliłem, na wsi w jednym z wiejskim zborze, gdzie usługiwałem i był konflikt między dwoma siostrami, żeśmy prowadzili do przebaczenia wielokrotnie i ona mi kiedyś wyznała, bracie, ja jej przebaczyłam, ale jak na nią spojrzę, to coś mi zakłuje w sercu. Bóg przebacza nasze wszystkie grzechy. To bardzo ważne, żeby w to uwierzyć. Kiedyś Marcin Luther miał sen i przyszedł do niego diabeł i go atakował z powodu jego grzechów. Rozwinął przed nim listę grzechów i czytał mu wszystkie grzechy od dzieciństwa. Przeczytał jedną listę, wyciągnął drugą, czytał z tej drugiej, wyciągnął trzecią i aż do końca wszystkie. I kiedy je wszystkie przeczytał tak triumfalnie, wtedy myśląc, że pogrąży Lutra, wtedy Luther powiedział, o jednym zapomniałeś. Weź szybko i na każdym tym swoim zwoju napisz. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest to, w co potrzebujemy uwierzyć, co potrzebujesz uwierzyć, bracie i siostro, drogi przyjacielu. Nasze życie, to jest prawda, nasze życie niczym tkanina szkarłatem lub karmazynem na trwałe jest zabarwiona grzechem. Nikt nie może powiedzieć, że jest czysty, ale Bóg wzywa nas do rozprawy, bo chce oczyszczenia naszych grzechów, bo chce oczyszczenia naszego życia. Więc dla osób mających poczucie źle zabarwionego życia, dla osób, którzy żyją pod ciężarem jakiegoś grzechu, nałogu, uzależnienia, dla osób żyjących w poczuciu winy, braku pewności zbawienia, pomimo tego, że słyszą Ewangelię, wciąż nie są pewni swojego zbawienia, dla osób, których życie zostało zabarwione nieszczęściem, chorobą, dla osób, które się związały z jakimś innym człowiekiem w złym związku i ich życie przez to zostało zabarwione, źle zabarwione, dla osób naznaczonych biedą, niedostatkiem, czyli dla wszystkich, których życie stało się jakieś takie niewyraźne, takie szare, takie smutne, Pan zapowiada całkowite wybielenie. Mówi tylko jedno, chodźcie, będziemy się prawować, chodźcie, wezmę się za was, chodźcie, rozprawię się z wami, chodźcie, chodźcie, będę się wami zajmował, a w wyniku tego wasze życie będzie białe jak śnieg, czyste jak wełna. Pan zapowiada dla osób obciążonych winą realnych grzechów dzisiaj. Bo wiecie, są takie stany, kiedy człowiek nosi w sobie jakieś poczucie winy, nosi w sobie jakiś ciężar, a wcale niepotrzebnie, bo jego grzechy są przebaczone. Ale są i takie sytuacje, kiedy rzeczywiście coś zrobiliśmy i jeszcze Boga nie przeprosiliśmy, i jeszcze tego nie uporządkowaliśmy. Dla takich osób też dzisiaj to słowo mówi, chodź do Boga, chodź przed oblicze Boże, chodź wyznaj swój grzech, chodź przyjdź do Pana, a Pan zapowiada ci całkowite oczyszczenie z zarzutów. Cóż możemy zrobić, kiedy Bóg nas wzywa do sądu? Przyjść, prawda, jak nas rejonowy w Gdańsku wzywa, to nie przychodzi nam do głowy, żeby to zignorować, prawda? Mówimy, no z sądem to trzeba uważać. Jak wzywają, to trzeba iść. Siostra Ania się uśmiecha, bo wie, o czym mówię. Ona pewno takie wysyła czasem wezwania. I wie, że to jest ważne pismo. Kiedy Bóg nas wzywa na rozprawę, to tym bardziej nie radziłbym nikomu uciekać i się ukrywać i w Bieszczady gdzieś wiać czy gdzie, tylko przyjść do Boga. Oto dobry czas, bracia i siostry. Chciałbym prosić muzyków, aby zajęli swoje miejsca teraz. Bo będziemy mieli chwilę, będziemy mieli czas przed obliczem Bożym, wezwanie na rozprawę, aby korzyć się przed Panem, aby wyznawać nasze grzechy, aby wyrażać nasze tęsknoty i aby budować naszą wiarę na podstawie Słowa Bożego, które żeśmy odczytali, na podstawie Bożych obietnic budować naszą wiarę, że nasze grzechy zostaną całkowicie wybielone, całkowicie oczyszczone. Choćby grzechy wasze były czerwone jako szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.